przyjaźni. Przyjaźni między nami. To od początku. W tych wędrówkach ta sprawa była bardzo wyraźna. Ale z każdą tą rzeczą trzeba to zobaczyć, bo można przechodzić obok najpiękniejszego widoku, obok najpiękniejszego dzieła sztuki i nie zobaczyć. Trzeba zobaczyć, trzeba patrzeć. I ta sprawa przyjaźni też jest warta i wymaga tego, żeby ją dobrze zobaczyć. Żyjemy w czasach, kiedy przyjaźń nie jest przedmiotem rozważań ludzkich. Kiedyś w starożytności u filozofów greckich to był bardzo ważny temat filozofii. Po grecku księgi peri agapen, agape to jest ta miłość, przyjaźń. To samo u rzymskich filozofów, Cycerona, Seneki, później u Augustyna, chrześcijańskiego już, prawda, mędrca, później w średniowieczu u tego Tomasza Zakwinu i u innych. To był temat filozoficzny, bo uważano, że to jest temat arcyludzki. Potem od XVI wieku, kiedy się zaczął egoizm wciskać nie w serce ludzkie, bo on zawsze w serce ludzkie był, ale zaczął się wciskać w teorię życia ludzkiego, że tak powiem. Światopogląd. Doszło do tego, że tu jest filozofów chyba Herbert Spencer, ale nie jestem pewny. Mówi, to jest dobre, co dla mnie jest dobre. Tak wśród ludzi taka się ułożyła zasada, że to jest dobre, co dla mnie jest dobre. Było, to się nazywało solipsyzm, był taki pogląd, prawda, że ja jestem główną osobą, głównym ośrodkiem wszystkiego. Wszystko się wokoło mnie kręci. To ja ludzkie wyrosło dla każdego człowieka. Tak jak Anglicy piszą słowo ja wielką literą, Niemcy chyba też. Tak, my wszyscy troszkę mówimy i myślimy ja przez wielką literę. To jest wyraz egoizmu ludzkiego. I na to przychodzi Jezus Chrystus z Ewangelią, w której jedną z podstawowych zasad jest to, żeby ja było coraz mniejsze. Coraz mniejszą literą odpisane i myślane. Żeby dążenia ludzkie, starania wewnętrzne, zewnętrzne szły ku innym, a nie ku sobie. Żebym dążył do tego, żeby innym było dobrze ze mną, a nie żeby mnie było dobrze z innymi. Bo jeśli będę się starał, żeby innym było dobrze ze mną, to i im będzie dobrze czy lepiej, ale i mnie będzie dobrze. Mnie wtedy jest dobrze, kiedy mnie ludzie szanują, kiedy mnie ludzie lubią, kiedy mnie ludzie kochają, kiedy ludzie mi pomagają w razie potrzeby, kiedy nie mam wrogów, wtedy mi jest dobrze. A na to, żeby tak było, trzeba, żebym ja ludzi szanował, żebym ja ludzi lubił, żebym ja ludzi kochał, żebym ja ludziom pomagał. Chrystus powiedział, przyszedłem nie, żeby mnie służono, ale żebym ja służył. I to jest ta elementarna zasada Ewangelii, a równocześnie szczęścia, bo Ewangelia jest na to, że człowiek był szczęśliwy. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy służy innym. Chrystus też powiedział, szczęśliwsza jest dawać, aniżeli brać. Człowiek w swoim człowieczeństwie, można powiedzieć, polega na tym, że ma świadomość siebie samego. Można to nazwać refleksja refleksja siebie refleksyjnie poznaje. Wszystko refleksyjnie poznaje. Otóż i szczęście ludzkie idzie przez refleksję. Żebym ja był szczęśliwy, trzeba, żebym ja dążył do szczęścia drugiego. W nim się załamuje ta miłość na to, że do mnie wróciła. I on jest szczęśliwy i ja jestem sobie szczęśliwy. Ale trzeba to zrozumieć. Człowiek, który prymitywnie myśli, egoistycznie, prymitywnie, myśli tylko, że jest tylko wtedy szczęśliwy, kiedy ma dużo. Wartość życia pokłada w posiadaniu. Ale jak powiedział Paweł VI, wartość człowieka jest nie w tym, co ma, tylko w tym, kim jest. Otóż ten, który służy, ten jest bogaci, jest. Człowiek wzbogaca się, człowiek rośnie, dojrzewa w służbie, w czynieniu dobra innym. Rozwija się w czynieniu dobra innym. Człowiek, który dba tylko o swoje, zasklepia się w sobie i przez to kurczy się i maleje w swojej osobowości. Wracam do sprawy przyjaźni. To było potrzebne na to, żeby zobaczyć, czym jest przyjaźń. Arystoteles 300 kilkadziesiąt lat przed Chrystusem pisał, że prawdziwa przyjaźń może być tylko między ludźmi cnotliwymi. Co to znaczy? Prawdziwa przyjaźń może być tylko tam, gdzie jest bezinteresowność. Bo jeśli w tę przyjaźń wciska się interesowność, to już ją przyjmuję. Jeżeli ja się z kimś przyjaźnię dlatego, bo on ma dużo pieniędzy i ja z nich korzystam. Jeżeli ja się z kimś przyjaźnię, bo on jest ważny, sławny człowiek, utytułowany człowiek, czy rodowo utytułowany, czy administracyjnie utytułowany, czy jak tamkolwiek inny. Bo wtedy ja rosnę przez to, moja próżność rośnie przez to, że ja mam takiego przyjaciela. Interesowna przyjaźń jest wtedy, kiedy ja kocham kogoś, ale nie kocham kogoś, tylko kocham się z kimś. To jest to znakomite polskie wyrażenie kochać się z kimś. Rozróżnienie między kochaniem kogoś, a kochaniem się. Kocham kogoś wtedy, gdy ja chcę, żeby jemu było dobrze, gdy ja chcę być z nim w jakiejś jedności, z tymi z nim wspólne upodobania, jak zobaczył Anny Zachód Słońca, chciałbym, żeby on go zobaczył, przyjdę ładną książkę, też bo mi przeczytał, dostanę ładne jabłko, myślę, że ja schowam to jabłko, dam mu to jabłko i tak dalej. Wymiana, wspólnota, jedność. To jest kochanie kogoś. Jedność w tym, że ja raczej dostosowuję się do niego, dbam o to, żeby jemu było dobrze, służę jemu, dbam o niego. Natomiast gdy kocham się w kimś, to ja kocham siebie w nim. Kocham się w nim, bo on jest bogaty. Syn marnotrawny miał bardzo dużo pieniędzy i z początku i dlatego miał bardzo dużo przyjaciół, bo oni kochali jego pieniądze, a nie jego. Kocham się w kimś, no bo on jest sławny, bo on jest znany, więc ja mogę się chwalić, że mam takiego przyjaciela. Kocham się w kimś, bo on jest przyjemny mi, miły, bo on dogadza moim zmysłom, bo on dogadza moim uczuciom. I chcę mieć go dla siebie. Chcę mieć go dla siebie, wyłącznie dla siebie. Wtedy jestem o niego zazdrosny. Wtedy chcę, żeby ciągle on był przy mnie. Wtedy nie pozwalam, żeby on się czymś innym zajmował. Dochodzi do takiego strasznego egoistycznej zaborczości, że on już nie może się ruszyć, bo ja ciągle go krępuję sobą. Bo ja go chcę mieć jako własność, jako rzecz moją. On jest mój. To jest to kochanie się, czyli siebie z kimś. Bo on mi dogadza w taki inny sposób. To jest czasem tak nieznośny, że człowiek ucieka, nie wiem, gdzie by uciekł, żeby się tego kochania pozbyć ze strony tego drugiego. Tego zaborczego kochania. Bywają matki, które w ten sposób kochają swoje dzieci, bywają chłopaki, które kochają w ten sposób swoje dziewczyny i na odwrót, bywają mężowie, którzy kochają w ten sposób swoje żony, przyjaciele, którzy swoich przyjaciół kochają w ten sposób. I to wszystko jest nie miłość, im się wydaje, że to miłość, ale to jest egoizm, to jest skrajny egoizm nieraz. Krępuje temu drugiemu, nie pozwala mu się rozwijać po swojemu, narzuca mu wszystko swoje. Otóż to są te, tu nie ma przyjaźni prawdziwej. To jest kochanie się w kimś, egoistyczna miłość, można powiedzieć. Jeśli to można nazwać miłością. I dlatego przyjaźń może być tylko między ludźmi cnotliwymi, a więc bezinteresownymi. Wtedy, kiedy ja niczego od ciebie nie potrzebuję, bo ty masz dużo więcej niż ja, ale chcę, żebyś mi był bliskim. Chcę wiedzieć, że ty mi jesteś życzliwy, przyjazny. Możesz wyjechać do Afryki Południowej, bo takiego miałem właśnie przyjaciela, jednego z najbliższych moich przyjaciół, Miasia Szpickiego, który teraz niedawno umarł tam. I to, że był w Afryce Południowej, to mnie, no, chętnie bym go widział oczywiście, kiedyś raz przyjechał. Ale to mi nie przeszkadza, bo ja wiem, że ono mnie pamięta, że ono mnie wie, że jesteśmy przyjaźni, że jesteśmy jednym, chociaż przestrzeń nas rozdziela. Kiedy ja kocham się w kimś, to wtedy nie chcę, żeby ten drugi kochał kogoś tam innego, bo chcę, żeby on był tylko dla mnie. A kiedy ja mam przyjaciela, prawdziwą przyjaźń, to wiem, mnie nic nie przeszkadza, że ten mój przyjaciel ma swojego przyjaciela i przyjaciółkę, i nie jednego, ale 10 i 100. I wtedy jest, spełnia się to, co Francuzi mówią, les amis de nos amis sont nos amis. Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Kiedy tu was przyszło kilkoro wczoraj wieczorem, których nie znałem, to ponieważ jesteście przyjaciółmi naszych tutaj, to jesteście od razu i moimi przyjaciółmi. Wchodzicie w to, nie ma, jest otwarcie. Miłość przyjaźni jest otwarta na innych. Miłość egoizmu jest zamknięta na innych. Dzisiaj nie wiedzą ludzie, w literaturze nie znają prawie przyjaźni, nie wiedzą, co to jest. Kiedyś taki pan Mikołaj Kozakiewicz w Radarze pisał całą serię artykułów o miłości pod tytułem ogólnym wychowanie sentymentalne i tam, kiedy pisał o miłości w takich innych, to jakoś mu to wychodziło. Kiedy w jednym artykule chciał mi się pisać o przyjaźni, to zupełnie nie wiedział, co z tym zrobić. Nie wiedział, co to jest. Parę lat później, powiem mu tam jakieś 2-3 lata, taki profesor, może lepiej zapomniałem się na to, warszawski profesor pedagogiki, socjologii, nie, pedagogii, psychologii, troszkę tak sobie mówię. Napisał artykuł w jakimś innym piśmie o przyjaźni. Zestawia Tezeusa, greckiego mitologicznego bohatera, i z Chrystusem. I widać z tego, że chociaż to jest bardzo uczony profesor stary, to on w ogóle nie wie, co to jest Chrystus. To jest nauka Chrystus. Mówi, że dopiero w XVIII wieku masoni zaczęli mówić do siebie bracia. Nazywają się nazywani bratmi. A nie wie, że święty Paweł pisze do wszystkich bracia i chrześcijanie pierwszy mówił i maca. Nie wie, czy nie chce wiedzieć, nie wie. Bałamuci nie wie, co to jest przyjaźń. Chociaż pisze o przyjaźni uczony profesor. Jest jedna książeczka o przyjaźni, śliczna książeczka, gdzie bardzo ładnie o przyjaźni. Książka nie filozoficzna, ale głęboko w niej filozofia. Która to jest? A jakże? Mały książę. Jest taka druga jeszcze, jakieś średniowieczne dzieło, ale to tylko tłumaczenie, przyróbka dla dzieci. Widzieć w tej krysiej skórze. Bardzo piękna taka opowieść, epos o przyjaźni rycerzy średniowiecznych dwóch. Bardzo piękna.
Dawid i Jonatan.
Da, vicino a Nathan, se vedi, se piacere, se c'è da chiesto. Dzisiaj, ponieważ bezinteresowność zdewaluowała się, jeżeli ktoś jest bezinteresowny, to się to nazywa, jak to się nazywa? Frajerstwo. Wobec tego także i przyjaźń jest zdewaluowana. I dlatego tak kładę na to nacisk, bo trzeba te sprawy odbudowywać. Strasznie ważne jest odbudowanie przyjaźni między ludźmi. Wiecie, jacy ci ludzie, co tutaj nas szumią, oni są przyjaźnie usposobieni do nas. Dwa lata temu, jak się dowiedział tych samych gospodarzy, ta gospodyni dała nam raz wiadro mleka, coś koło 15 dni, drugi raz, nic za to nie chciała wziąć. Za mieszkanie nic nie chcieli mać.
Codziennie dają,
rano i wieczorem. To są te bezinteresowne przyjaźnie. I wczoraj już to tutaj wam powiedziałem, że dlatego nam, wam jest tak dobrze na tej wędrówkach, to od lat już to jest, ja sobie to uświadomiłem dość późno, że jest jakaś bezinteresowność w tym i czystość, bo czystość jest też bezinteresownością. I dlatego nikt z was się nie boi agresji ze strony drugiego. Nie boi się podstępu. Nie boi się, że słowo służy do tego, żeby ukryć myśl. Pamiętam taką dziewczynę, pielęgniarkę, która mówiła, że ona się tam w środowisku, w którym się wychowała, przyzwyczaiła się, że jeżeli ktoś coś mówi, to ciągle było trzeba myśleć, co on właściwie myśli, bo on z pewnością nie mówi tego, co myśli, tylko coś tam za tym jest ukrytego. Więc tego się tutaj nie boicie. Nie boicie żadnych agresji wzajemnych, nieuczciwych. I dlatego czujecie się wolni, jesteście wolni, swobodni, weseli. Jest wam tu dobrze. Bo tu jest zadatek na przyjaźń albo już i przyjaźń. I dlatego mówię zawsze, że jedno z największych wartości naszych wędrówek jest przyjaźń. Macie później tych swoich zaprzyjaźnionych po całej Polsce rozrzuconych, wszędzie przyjedziecie, zawsze jest ktoś, do którego można w każdej chwili zapukać, przynocować. Jak ja teraz w Krakowie nagle znalazłem się troszkę z pewnych okoliczności przypadkowych o 11:30 w nocy bezdomny, złapał mnie Grzegorz i od razu, nie Grzegorz, jak się nazywa Paweł, i od razu zaprowadził mnie do państwa. Jak się nazywa? Wyszackich. Do Dominiki, do Zosia, od razu był gościnny nocleg. Bo jesteśmy sobie wszyscy bardzo bliscy. To jest ogromna wartość w życiu. Tylko trzeba uważać, żeby w tę wartość przyjaźni nie wprowadzać elementu interesowności jakiejkolwiek. Żeby to była naprawdę przyjaźń. To często zostaje na całe życie. Tam, gdzie jest początkowo nawet kochanie się w kimś, jeśli się to chce oczyszczać z egoizmu, z miłości własnej, jeśli ma dobrą wolę w tym, to dojrzewa do przyjaźni. I jest jakimś ideałem w małżeństwie, że małżeństwo było nie tylko kochaniem się, ale że było przyjaźnią. Jeśli się tak dużo małżeństw dzisiaj rozlatuje, to dlatego, że się nie zaprzyjaźnili między sobą. Że było w tym tylko kochanie się w tym drugim, kochanie siebie w tym drugim, a więc ciągle patrzenie na to, co ja z tego mam, jak to dla mnie jest, czy to jest niewygodnie, przyjemnie i tak dalej. I tam się nie mogła zadziergnąć prawdziwa przyjaźń. A jeśli to kochanie się porządkuje się, oczyszcza się z egoizmu, dojrzewa, ustronnie dojrzewa w przyjaźń, to tam jest tą prawdziwą, wielką miłością do świata. A bywa tak, że nawet przy jakichś wysiłkach trzyma się to małżeństwo, ale do końca jest nieszczęśliwe, bo jedna, druga albo obydwie strony pozostają nadal egoistami. Nadal kocha się tym drugim i czuje szczęście temu drugiego. Z tego trzeba sobie bardzo dobrze i jasno zdawać sprawę, bo to jest podstawowa zasada szczęścia ludzkiego. Egoizm niszczy szczęście, przyjaźń, czyli prawdziwa miłość, tworzy szczęście, buduje szczęście, daje szczęście. Jeżeli się to zrozumie, to się wygra swoje życie. Jeżeli tego nie zrozumie, albo nie zechce przyjąć i pozostanie się egoistą, który szuka tylko, żeby mnie było dobrze, żeby mnie było przyjemnie, żeby mnie było z tobą wygodnie, żeby było dla mnie, żeby mnie służono, to sam będzie nieszczęśliwy w życiu i będzie unieszczęśliwiał innych, swoją żonę, czy swojego męża, czy swoich dzieci.